Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
W pierwszej części naszego programu Co w mediach piszczy? Przedstawimy efekty twitterowej szarży na polską Straż Graniczną w wykonaniu mocno roztargnionej eurodeputowanej.
Polityczno-medialne odgłosy z kraju i ze świata przedstawimy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Arturem Wróblewskim, amerykanistą z Uczelni Łazarskiego.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A media społecznościowe brawurowym atakiem podbiła eurodeputowana Janina Ochojska. Podbiła, chociaż na razie nikogo nie pobiła. O pobicia oskarżyła natomiast polską Straż Graniczną.
Bije! Bije! Bije!
Janina Ochojska napisała: Albagir został uderzony w twarz, obrzucony obelgami na tle rasowym i pozostawiony w rękach Straży Granicznej. Brutalnie go bił i zdawał się czerpać z tego przyjemność. To putinowskie traktowanie ludzi, okrucieństwo, bezwzględność. Minister Maciej Wąsik to wspiera, szarżowała dalej eurodeputowana. Oskarżała polską Straż Graniczną zupełnie jakby nie zauważyła, że nawet w opisie Gazety Wyborczej znalazła się jednoznaczna informacja. Bijącym Albagira był żołnierz białoruski.
A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy.
Joanna Pudlarzowa diagnozowała: powiedzmy to wprost, jest pani analfabetką. Tylko analfabeta nie zrozumiałby, co było tam napisane, bo stało jak wół, że zrobili to Białorusini. Jak ktoś, kto nie potrafi czytać ze zrozumieniem, może być europosłem? Dziwiła się Janinie Ochojskiej Elżbieta M. A Blanka Aleksowska radziła: proszę się nauczyć czytać, a potem rzucać oskarżeniami.
Mama i tato mówią mi, synu masz 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem.
Amin.pl poszedł dalej. To, że źle pani zrozumiała, to jedno. Zdarza się. Ale to, że mimo wklejania poniższego fragmentu artykułu dotyczącego pobicia brnęła pani dalej, to zupełnie co innego. Jagoda Baba chyba nie uwierzyła w pomyłkę Ochojskiej. Wszyscy zrozumieli, tylko nie pani. W końcu eurodeputowana zdecydowała się przeprosić. Bardzo przepraszam Straż Graniczną za informację na Twitterze, że pobili Albagira. Rozmawiałam z nim, powiedział, że pobiła go białoruska Straż Graniczna, a Polska tylko zabrała karty SIM. Źle zrozumiałam słowa artykułu. Przepraszam, jest już bezpieczny.
Zamiast walić z grubej rury, wolę trochę mieć kultury. Proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. Te słowa dziś ogłaszam.
Sławomir Łasik stwierdził: pani przeprasza, ale wie, że w świat poszedł już komunikat. Jola 69966855 dopytywała: a czy nie to samo pani mówiła w Parlamencie Europejskim, prosząc zresztą o sankcje dla Polski? Przepraszam, wystarczy, kiedy niechcący się kogoś kawą obleje. Niemniej gorzko przeprosiny eurodeputowanej ocenił Tomaszek 1. Napluć na Polskę i wykrzyczeć kłamstwa na cały świat, a później półgębkiem przeprosić, by na drugi dzień znów robić to samo.
Wciąż to samo, historia ciągle toczy krwawe koła, czy ktokolwiek zdoła zatrzymać ich. Wciąż to samo, bo każdy wie, że świat o pomoc woła, ale jak mu pomóc, nie wie nikt.
Byli jednak i tacy twitterowicze, którzy przynajmniej początkowo mieli nieco więcej wiary w szczerą chęć poprawy eurodeputowanej. Proszę wyciągnąć wnioski na przyszłość, radziła Zuzanna Dąbrowska, ale pani Janina przystąpiła do redagowania kolejnych wpisów. Tymczasem zagraniczne media powtarzały: Polacy łapali, bili i zawracali migrantów na Białoruś.
Kłamstwu trzeba się godnie przeciwstawić siłą i jak tylko coś skłamie, to od razu wryło.
Byliśmy w stanie zorganizować pomoc dla Ukraińców. Po tych słowach premiera Mateusza Morawieckiego Janina Ochojska znów nie zawahała się użyć klawiatury. Panie premierze, naprawdę sami to polskie rodziny, wolontariusze, organizacje robiły co? Przy czyim wsparciu? Pan elementarz nieco zaryzykował i od razu skomentował. Jeszcze nie doczytałem do końca, ale niech zgadnę. Pani Janina pewnie znowu wszystko, jak to się mówi, pomyliła i ogłasza światu, że Polacy biją uchodźców, a Niemcy i Białorusini im pomagają? Marta Sofii ironizowała. Nie, no skąd? Unia Europejska pomogła.
Tam porządek nas czeka i ład. I spadną nam deszczem unijne banknoty socjalnej opieki dostępnej dla mas.
Magda Nierybińska tłumaczyła. Rodzina i wolontariusze to my. Co w tym jest tak trudnego, że pani Ochojska nie rozumie? A Jacek komisarz Wrona dodał od siebie. Jestem pod granicą w tymczasowym miasteczku uchodźców. Setki kobiet z dziećmi, namioty z oferującymi pomoc. Nie widzę organizacji feministycznych, strajku kobiet, wielkiej orkiestry świątecznej pomocy i tym podobnych. Są za to Caritas, PCK i mnóstwo wolontariuszy. Jakby tego było mało, okazało się, że nie byli to wolontariusze ani z Niemiec, ani z Białorusi.
Daj się płonić pali ludzkich serc. Daj się płonić pali ludzkich serc. Daj się płonić pali ludzkich serc. Daj się płonić pali ludzkich serc.
Echo salonów.
Wyniki przedwyborczych sondaży sugerują, że biały koń, na którym wjechać miał do Polski Donald Tusk, aby przejąć władzę, mocno już okulał.
Przez nieustającą kontuzję wierzchowiec wciąż nie może wykonywać wystarczająco szybkich kroków. Prawdopodobnie właśnie w celu podleczenia konia Donald Tusk co jakiś czas wybiera się do Brukseli.
Tutaj mogę wszystkich uspokoić, że nikomu do głowy nawet taki pomysł nie przyszedł w Europie i nie przyjdzie. To mogę zagwarantować, żeby karać Polaków za ten konflikt.
Tym razem jednak były premier nie ukrywał, że wizyta u brukselskiego weterynarza nie była jedynym celem jego podróży.
Pojadę też jutro do Brukseli, żeby jakby dopiąć sprawę polskich pieniędzy. To też wymaga konkretnych, szybkich kroków ze strony PiS-u, ze strony polskiego rządu. Apeluję, błagam o konkretne decyzje i naprawdę o autentyczną jedność.
Sprawa wypłaty należnych Polsce pieniędzy nie jest jednak łatwa. Dlaczego? Wytłumaczył to eurodeputowany Solidarnej Polski Patryk Jaki.
To nie jest tak, jak mówi Donald Tusk. Mianowicie, proszę Państwa, chodzi o to, że Unia Europejska, a tak naprawdę Berlin, mówią nam wszystkim, będziemy tak długo blokować Wam pieniądz i uprzykrzać Wam życie, jak długo do władzy w Polsce nie wróci nasz człowiek, to znaczy Donald Tusk. Dlaczego? Dlatego, że nas nie interesuje demokracja i to, co wy Polacy sobie myślicie. Nas nie interesuje praworządność. Nas interesuje tylko jedna rzecz. Niemieckie interesy. A tych najlepiej będzie w Polsce pilnował Donald Tusk.
Dopóki biały koń Donalda Tuska kuleje, nie może on triumfalnie powrócić do władzy w Polsce.
Dopóki nie może powrócić, urzędnicy z Berlina i Brukseli nie chcą przekazać Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.
Czy w tej sytuacji Donald Tusk powinien przesiąść się na innego wierzchowca?
Gorącym zwolennikiem takiej zmiany okazał się były poseł prezes Federacji dla Rzeczypospolitej Marek Jakubiak w Radiu RMF.
Donald Tusk o białym koniu może zapomnieć, zostanie mu jedynie osiołek.
Współpraca pomiędzy polskimi i zachodnioeuropejskimi politykami może być korzystna dla obu stron. I to pomijając nawet same kwestie finansowe.
Niektórzy z nadwiślańskich hodowców białych koni mówią otwarcie, że bardzo liczą na pomoc kolegów z Brukseli, ale polscy politycy również próbują wspierać zachodnich kolegów.
Na przykład eurodeputowany Bogdan Rzońca od wielu miesięcy próbuje im wytłumaczyć, skąd bierze się nierówne traktowanie krajów Unii Europejskiej przez Komisję Europejską.
Dziś Polska broni Europy przed Łukaszenką i Putinem, a wasi socjalistyczni koledzy i liberalni koledzy budują z Putinem Nord Stream 2, a wasi socjalistyczni koledzy są na liście płac Putina i pływają na jachtach z Putinem.
Rozmowa w trzy słowa.
Jutro rozpocznie się nadzwyczajny szczyt NATO w Brukseli z udziałem prezydenta USA Joe Bidena, aby omówić trwającą reakcję Paktu Północnoatlantyckiego na rosyjską agresję na Ukrainę. Joe Biden ma później przylecieć do Polski, gdzie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. W związku z tymi wydarzeniami do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem dziś eksperta do spraw amerykańskich z Uczelni Łazarskiego, Artura Wróblewskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Na początek zapytam o sprawę sprzed dwóch tygodni, czyli o przekazanie polskich myśliwców MiG Ukrainie. Czy Amerykanie, dając nam wtedy zielone światło na ich bezpośrednie przekazanie, chcieli nas wpuścić na przysłowiową minę?
Chyba nie, trudno tak powiedzieć. Jest to pewna przesada. Polska być może troszeczkę wyszła przed szereg i za szybko przedstawiła propozycję, która nie została skonsultowana z partnerami amerykańskimi, przede wszystkim w ramach NATO. Natomiast czasami, występując przed szereg, prowokuje się pewne wydarzenia, które wydarzą się. Natomiast kiedy ludzie usłyszeli o tym pomyśle, wtedy jeszcze świadomość ludzi nie dojrzała do tego, że trzeba Ukrainie nie tylko pomagać w kamizelkach kuloodpornych oraz w przekazywaniu kaszy i ryżu, ale trzeba zrobić coś więcej, czyli być może przygotować jakąś formę operacji, która w doktrynie natowskiej, w żargonie natowskim nazywa się PIS. Support operations, czyli operacja wspierania pokoju. Są to operacje inne niż wojskowe operacje. Tak to się kiedyś nazywało, operations other than military. I być może taka operacja obejmuje również kategorię operacji peace enforcement, czyli wymuszania pokoju, czyli używania siły zbrojnej do chociażby separowania stron wojujących. Pamiętajmy, że tam nie ma co posyłać operacji peace keeping czy peace building, bo pokoju żadnego nie ma. Natomiast elementem tej operacji mogłaby być również operacja zamknięcia nieba, tak jak to się stało w 93 roku do 95 w przypadku Bośni i Hercegowiny. To była operacja deny flight, czyli właśnie kontrolowania przestrzeni powietrznej, żeby zabezpieczyć los cywilów, prawda, i zadbać o zawieszenie broni. Wtedy to była operacja też natowska, tylko że jedną rzecz trzeba pamiętać, że operacja czy w Kosowie sił NATO, czy w Bośni i Hercegowinie 93-95 rok, IFOR-y, S-FOR-y mieliśmy tam, czy operacja w 2005 w Darfurze logistyczna, czy w Afganistanie, były to operacje natowskie, ale pod mandatem ONZ-u, Rady Bezpieczeństwa. W przypadku Darfuru w 2005 była to operacja na zaproszenie Unii Afrykańskiej. A zatem niewątpliwie, jeśli taką operację w Ukrainie montować, tworzyć, to należy zabiegać o uzyskanie mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych i OBWE, czyli umiędzynarodowić tą operację, gdzie pięścią czy też instrumentem oczywiście byłoby NATO i Amerykanie. Ale miałoby to mandat międzynarodowe. Oczywiście w Radzie Bezpieczeństwa musi być jednomyślność pięciu członków, więc pewnie będzie weto na pewno Rosji, wstrzymanie się głosu od Chin, ale na przykład można przenieść głosowanie do Zgromadzenia Ogólnego na mocy rezolucji, czyli takiego prawa z 1950 roku w sprawie wojny koreańskiej i w ten czas to głosowanie, ten mandat dla takiej operacji pochodziłby z Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie już wymagana jest zwykła większość, żeby taką decyzję podjąć.
Cały czas mówimy o tej operacji pokojowej, którą w Kijowie zaproponował wicepremier Jarosław Kaczyński. Na szczycie NATO w Brukseli ma być też prezydent Andrzej Duda, który ma przedstawić szczegóły tej operacji, którą proponuje Polska. I myśli pan, że ta propozycja ma szansę spotkać się z pozytywnym odzewem?
Absolutnie tak. Tym bardziej, jeśli będzie coraz gorzej wyglądała sytuacja reputacyjnie, wojskowo, politycznie, dyplomatycznie i ekonomicznie Rosji. W ten czas nie tylko członkowie NATO, Unii Europejskiej, ale być może Rosjanie sami będą chcieli takiej umiędzynarodowionej operacji mieszanej, w trybie mieszanym, czyli tak, że nie będzie widać tylko na przykład NATO bardzo mocno, dlatego że pozwoli im to w jakimś sensie wygasić konflikt i wyjść z twarzą, jeśli po prostu strony się dogadają. Pamiętajmy, że często rzuca się taki pomysł czasem ekscentryczny, jak te migi, czy też operacja pokojowa w Ukrainie, po to, żeby testować strony i zacząć przyzwyczajać wszystkich do pewnego pomysłu, który jeszcze jest niedopuszczany na salonach Paryża, ale za chwilę na skutek pewnej presji i lobbingu będą te pomysły dyskutowane. Być może nawet przecież z Amerykanami zostało uzgodnione, żeby prezes Kaczyński, premier i premierzy, prawda, krajów kilku w Kijowie zaproponowali tę formułę. Najważniejsze jest, że z punktu widzenia formalno-prawnego, doktrynalnego również, NATO, strategia NATO, doktryna właśnie taki military contribution to peace, to jest taka specjalna w ogóle formuła, pozwala na używanie oddziałów NATO do misji poza obszarem działania Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo niektórzy trochę mylnie mówili, że nie wolno używać oddziałów NATO do terytorium, na terenie terytorium poza terytorium państw członkowskich. To nie jest prawda, ponieważ tych kilka operacji, chociażby ostatnią w Afganistanie wymieniliśmy wcześniej, jak również operacje tego typu natowskie mają już swoją jak gdyby pewną metodologię sprawdzoną i pewną doktrynę. Kiedyś nazywały się reagowania kryzysowe. Dzisiaj tego typu operacja wchodziłaby pod kategorię peace support, czyli takiej operacji wspierania pokoju w Ukrainie.
Gdyby na taką operację faktycznie ONZ i NATO się zdecydowały, no to istnieje przecież obawa, że ten konflikt może tym ruchem eskalować. I domyślać się możemy, co jest też bardzo prawdopodobne, że pierwszym potencjalnym obiektem ataków czy odwetu ze strony Rosji będziemy my, tutaj w Polsce. Z kolei dziś sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Sojusz zgodzi się na dostarczenie Ukrainie sprzętu do cyberbezpieczeństwa i zaopatrzenia w celu ochrony przed zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym. Czyli jak widzimy, ten konflikt cały czas jakby eskaluje. I czy Rosja faktycznie może podjąć się takich działań odwetowych w stronę Polski?
Osobiście, kierując się zasadami logiki, ale trudno w Rosji stosować zasady logiki, ja nie wierzę w eskalowanie przez Rosję konfliktu i wojnę z NATO. Dlaczego? Proszę popatrzeć na różnicę potencjałów w każdej kategorii systemów obrony przeciwrakietowej, przeciwpowietrznej, uzbrojenia w rakiety, w uzbrojenia, w czołgi, pojazdy opancerzone, samoloty. Rosja to jest zaledwie około 1,5% gospodarki światowej, PKB światowego. To jest gospodarka trochę większa od hiszpańskiej. To jest gospodarka, która w tym roku ma się o 20% skurczyć. Gospodarka, która oparta jest w 50% PKB dochodów na węglowodorach, na które są sankcje. Tak naprawdę jedynie jest parytet strategiczny. Czyli Rosja ma tyle samo broni nuklearnej, co NATO i Zachód. Natomiast nie jest w stanie tego konfliktu wygrać. I dlatego, jeśli mądrze będzie pomyślana taka akcja pokojowa, wspierania pokoju, natowsko-ONZ-owska, to wydaje się, że można pozwolić nawet wyjść Rosji z twarzą z tego konfliktu. A pomysł Polski, jeszcze takie słowo do tego, co mówiliśmy, żeby oddać migi Amerykanom czy Niemcom, niech oni atakują, czy NATO atakuje, a my z boku, jest też mądry, ponieważ pamiętajmy, że też te migi, tak jak w przypadku migów bułgarskich, będą i tak bezużyteczne, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja jeszcze serwisowała w przyszłości tego typu samoloty. To już trzeba przeznaczyć na złom, czy też szkoleniowy złom, a zacząć budować potencjał Polski odstraszający w oparciu o amerykańskie siły. Dlaczego? Bo za tych 15-20 miliardów dolarów, które wydajemy na kontrakty zbrojeniowe, czyli Patrioty, Hajmarsy, rakiety Humvee czy też chociażby czołgi Abramsy, F-35 wielozadaniowe, to jest tak naprawdę nie tylko wydane pieniądze na sprzęt wojskowy, ale na polisę ubezpieczeniową na życie. I to jest ważne. Czy to jest dużo, 15-20 miliardów złotych, przepraszam, tak, dolarów, nie złotych? To nie jest dużo, jeśli sobie uświadomimy, że budżet na wydatki wojskowe roczny Polski to jest około 13 miliardów dolarów. Czyli tych 15-20 miliardów dolarów wydanych na uzbrojenie amerykańskie to jest 1,5 budżetu krajowego na obronność, a za to kupujemy gwarancje amerykańskie. Fakt, że Joe Biden ląduje w Polsce w piątek wieczorem i zaczyna rozmowy w sobotę rano, pokazuje, że Amerykanie są pewni, że Polska jest bezpieczna i że nic tutaj nie uderzy w nas. Inaczej prezydent nie ryzykował życia jako komandant, żeby przylatywać do Polski.
No właśnie, bo wiele osób jest, zdaje się, zaskoczonych, nawet tych takich bardzo proamerykańskich, tą silną i zdecydowaną reakcją Stanów Zjednoczonych na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jak pan ocenia to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w ten konflikt?
Tutaj akurat inaczej niż w przypadku Afganistanu, Amerykanie z Joe Biden, jego administracja, Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa, Blinken, minister takich spraw zagranicznych, sekretarz stanu, zdają egzamin. Dlatego, że widzimy aktywność i w sferze symbolicznej, bo mamy tę wizytę, która pokazuje, że NATO jest razem, ale mamy też wymiar wojskowy, polityczny, dyplomatyczny i ekonomiczny tej wizyty. I pamiętajmy, że NATO przeżywało już kryzysy w 1962 roku po porozumieniu z Nassau Anglików z Amerykanami. De Gaulle krytykował Anglików i torpedował ich członkostwo w Unii Europejskiej. Potem w 1966 De Gaulle wyszedł ze struktur wojskowych NATO. Mieliśmy w 2019 roku prezydenta Macrona, który mówił o śmierci mózgowej sojuszu. Dzisiaj jest szansa, że dzięki przywództwu amerykańskiemu, ale również inicjatywom polskim, będziemy mieli nowe NATO, nową strategiczną koncepcję NATO, nową doktrynę NATO, jak reagować na te problemy, które się w tej chwili pojawiają. Być może nowy slogan, nową jakąś taką koncepcję chwytliwą, jak na przykład The Fist of NATO, czyli stworzenie jakichś super sił natowskich, gotowych do reagowania jeszcze szybciej niż NATO Response Forces, czy też te siły szybkiego reagowania, które mamy od szczytu warszawskiego. Potrzebna jest nowa energia i taki Kennedy w postaci Bidena, który ogłosi, tak jak Kennedy na przykład wtedy, strategię elastycznego reagowania dla Ameryki i NATO, mówiąc wtedy o mieczu i tarczy, prawda? Dzisiaj możemy używać tej spektakularnej retoryki, żeby po prostu pokazać ludziom, że NATO jest zjednoczone, G7 jest zjednoczone, Unia jest europejska i Rosja nie wygra tej wojny, bo pamiętajmy słowa świętego Augustyna. On definiował zło jako brak dobra. Jeśli nie zatrzymamy zła, ono się rozprzestrzeni. Dobro będzie się kurczyć i tak naprawdę wszyscy za 5-10 lat będziemy żałowali, że więcej nie zrobiliśmy dzisiaj dla Ukrainy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa w trzy słowa.
Nasze medialne szarże właśnie dobiegają końca. Za uwagę dziękuję Państwu Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.